Słuchasz podcastu Civitas On Air. Civitas On Air. Nauka w zasięgu ręki.
Przyszła przyszłość. Jest niepewna, bliska i możliwa w wielu scenariuszach. W naszym podcaście skupiamy się na przyszłości w różnych aspektach społecznych i marketingu, który sprawdza, wdraża i komunikuje hype'y, fedy i trendy, które mogą kształtować jedną z wersji przyszłości. Do rozmów na temat zmieniającego się świata zapraszamy ekspertów zarówno z Kolegium Civitas, jak i wybitnych praktyków marketingu. Wiemy jedynie, że chcemy, by przyszłość była bardziej zielona niż czarne wizje, które napędzają sci-fi. Dzień dobry wszystkim, lub też dobry wieczór. Nie wiemy, o której godzinie nas słuchacie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Przyszła Przyszłość. Z tej strony Jakub Śwircz.
Grażyna Skarżyńska.
A dzisiaj z nami jest bardzo szczególna gościni, pani Elżbieta Szadzińska, wiceprezeska Federacji Konsumentów. Dlaczego szczególna? Dlatego, że jest chyba najlepszą osobą, byśmy mogli porozmawiać o konsumentach, o osobach, które znalazły się w optyce naszego raportu Marka Zaangażowana i które to zgłaszały właśnie swoje uwagi i oczekiwania do marek. Więc porozmawiajmy trochę o konsumentach, porozmawiajmy o roli samej federacji i tego, czy coś się zmienia, czy może ta sytuacja właśnie dotycząca konsumentów ogranicza się do prostego powiedzenia konsumenci to ci, którzy konsumują. Pani Elżbieto, zaczynając, powiedzmy może kilka słów o samej federacji.
Dobry wieczór. Cóż, federacja działa już ponad 40 lat, ponieważ powstała w roku 1981 na fali nowych ruchów społecznych. Jest nie tylko najstarszą organizacją konsumencką w Polsce, ale również w Europie Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i naszym głównym celem statutowym jest edukacja konsumentów oraz poradnictwo i pomoc prawna. I takie dwa świadczenia wykonujemy na rzecz konsumentów. Ponadto również albo proponujemy zmiany w przepisach o ochronie konsumenta, albo lobbujemy na rzecz zmian w przepisach, które będą korzystne dla konsumentów. Również bierzemy udział w wysłuchaniach publicznych, w hearingach. My mamy specyficzną wiedzę, ponieważ do nas przychodzą ludzie z reguły pokrzywdzeni, którzy mają jakiś problem konsumencki. I my widzimy jako pierwsi, jakie negatywne zjawiska zachodzą na rynku. I wtedy możemy organa administracji publicznej, które są odpowiedzialne za ochronę konsumenta, informować o takich zjawiskach niekorzystnych, które są, zaburzają pewne zasady funkcjonowania rynku, zaburzają również zasady etyki kupieckiej.
Od razu zapytam, jakie mogą być tutaj przykłady tej krzywdy konsumenckiej, tak? Żebyśmy mogli mieć jasność w takich przykładach, case'ach?
Bardzo różne. Od bardzo prostych spraw, że sklep nie uwzględnił reklamacji, którą konsument składał, a reklamacja wydaje się zasadna i wtedy my piszemy do danego podmiotu, przedstawiając wykładnię prawną. Jeśli to nie skutkuje, możemy prowadzić mediację. W ostateczności konsument może iść do sądu. Są dwie ścieżki, albo polubowny sąd konsumencki, ale tutaj przedsiębiorca musi się zgodzić na udział w takiej rozprawie, albo sąd powszechny, gdzie to troszkę trwa.
Jak wygląda kwestia edukacji? Rozumiem, że jest to proces, który trwa od początku istnienia federacji, czyli te 40 lat, to już jest kawał czasu, także tym bardziej warto docenić trwałość instytucji. I jest to chyba też znak, że jest ona cały czas potrzebna. Natomiast ciekaw jestem, czy jesteśmy w stanie takim skrótem, powiedzmy oceną, określić, na jakim poziomie mamy dzisiaj tę edukację konsumenta.
Edukacja i tematy, którymi żeśmy się zajmowali i zajmujemy, zależą oczywiście od sytuacji na rynku i od całej historii, można powiedzieć, rozwoju ochrony konsumenta w Polsce. Docieramy do różnych grup. Docieramy do seniorów, docieramy do dzieci. Są to tematy, po pierwsze, dotyczące spraw życia codziennego, czyli na przykład spotkania z seniorami na temat, jak czytać oznakowania na opakowaniu żywności, jaka informacja jest zawarta, nie tylko data przydatności do spożycia i cena, ale również inne istotne informacje, których konsumenci albo nie rozumieją, albo nie potrafią interpretować. Swego czasu robiliśmy warsztaty i materiały edukacyjne dla dzieci, które były realizowane w szkołach, z reguły na godzinie wychowawczej albo na lekcjach o przedsiębiorczości. Zresztą szkoły nas zapraszają, zapraszają naszych prawników na właśnie lekcje, na których omawiane są zagadnienia konsumenckie. Nie tylko zagadnienia prawne, ale również te dotyczące właśnie spraw życia codziennego. Edukujemy na temat finansów, ponieważ jest sporo spraw spornych z tej dziedziny. Edukujemy na temat rynku ubezpieczeń. Także jest to taka edukacja, można powiedzieć, bardzo całościowa i obszerna. Ostatni nasz projekt to jest edukacja dotycząca certyfikatów ekologicznych, ponieważ jest to ekologia, ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, coraz większa grupa konsumentów się tym interesuje, a wiedza jest różna. Jak badamy poziom, ponieważ każde badanie rozpoczynamy od badania poziomu wiedzy konsumentów na dany temat, to pokazuje, że z tą wiedzą jest różnie.
To jest bardzo ciekawy wątek, bo to nas jakby zbliża do tematyki samego naszego badania i raportu. Powiedziała pani Elżbieto, że konsumenci się zmieniają w czasie. Federacja, obserwując, będąc na rynku już tyle czasu, pewnie widzi te zmiany. Jak by pani określiła, jacy są konsumenci dzisiaj i jakie rzeczy od strony właśnie problemów społecznych czy politycznych w takim szerszym zasięgu są dla nich w tej chwili interesujące?
Konsumenci są tacy jak nasze społeczeństwo. Jedni są zaangażowani, inni są bierni. Natomiast my obserwujemy wzrost poziomu świadomości konsumentów. Natomiast mamy również taką wiedzę, że zawsze będzie grupa konsumentów, do której nasze argumenty i nasza edukacja nie do końca przemówi i oni będą tymi konsumentami biernymi. I to raczej się nie zmieni. Natomiast ta większa część społeczeństwa, konsumenci są bardzo chłonni na informacje, żądni wiedzy. Nie wszyscy potrafią sami tej wiedzy szukać, ale jest ta grupa konsumentów coraz liczniejsza, która umie wyszukać na przykład w internecie, w sieci informacje, ale my też zwracamy uwagę na to, że nie wszystko to, co jest w sieci, jest informacją prawdziwą i że trzeba odróżnić, co jest informacją prawdziwą, a co jest fake newsem albo informacją przetworzoną, przekształconą, wprowadzającą w błąd.
Mówiła pani o tym, że jednym z obszarów, w których wzrasta świadomość konsumenta, jest właśnie ta świadomość dotycząca ekologii. Nasze badanie powiedziało, że jednym z takich ważnych wskaźników tego, czy marka jest zaangażowana, jest to, czy posiada odpowiednie certyfikaty, które mówią o tym, że jej produkty spełniają normy. 43% badanych powiedziało, że dla nich jest to wyznacznikiem tego, że marka jest marką zaangażowaną. Czy to jest jedyny obszar, w którym tak wzrasta świadomość? Czy mamy jeszcze jakieś inne obszary, w których widzicie Państwo, że ta świadomość
nie, nie jest to jedyny obszar. Na pewno kwestie ekologii są coraz w obszarze coraz większego zainteresowania konsumentów. My, kiedy robiliśmy nasze badania na temat właśnie znajomości certyfikatów ekologicznych, to okazało się, że najlepiej znanym certyfikatem jest certyfikat rolnictwa ekologicznego. Ale to się też wiąże z tym, że konsumenci przywiązują coraz większą wagę do swojego zdrowia, a żywność wiąże się ze zdrowiem. Szczególnie to ten trend taki wzmocnił się po pandemii. Natomiast jest już część konsumentów na tyle wyedukowana, że sprawdzają, czy na przykład producent nie tylko postępuje właściwie w obszarze ekologii, ale również na przykład w obszarze praw pracowniczych, czy praw człowieka, czy kontaktów z lokalnymi społecznościami. Także jest to już takie szersze spojrzenie. Niemniej ta ekologia wybija się na pierwszy plan, bo ona się również wiąże ze zmianami klimatycznymi, a konsumenci już zaczynają mieć świadomość, że to, jak konsumują, a może powiedzmy, jakby nastąpiła u nich pewna dekonsumpcja, to ma to wpływ na środowisko, w którym żyją i na zmiany klimatu, na emisję gazów cieplarnianych.
A dostają Państwo jakieś sygnały, prośby o interwencję właśnie w tym kierunku, by wzmóc naciski czy próby edukacji również podmiotów prywatnych, tak, firm, czy też na przykład państwowych organów bardziej zwracały na te kwestie uwagę?
To znaczy jakichś takich jasnych sygnałów czy próśb nie otrzymujemy. Natomiast jesteśmy obecni w mediach społecznościowych i tam widzimy, jak przebiega dyskusja, jakie są reakcje konsumentów na kwestie, które my tam poruszamy. Natomiast nie ma jeszcze czegoś takiego, że konsumenci do nas piszą czy dzwonią i mówią, że prawda, tu jest tego typu problem związany czy z ochroną środowiska, i żebyśmy my zainterweniowali. I piszą do nas, dzwonią, ale w kwestiach, można powiedzieć, w większości czysto konsumenckich.
A czy jest tak może, że coraz częściej obserwują Państwo zainteresowanie takimi pytaniami o właśnie pojęcia, które dzisiaj są super popularne, jeśli chodzi o media biznesowe, tak? Też tematykę związaną ze strategią firm, czyli ESG, tak? Czy też ESG po angielsku. Czy to się pojawia w rozmowach z konsumentami, czy właśnie na forach internetowych, czy może też stanowi jakiś element tutaj dyskusji strategicznie dla Państwa istotnych obszarów?
To znaczy termin ESG na pewno się pojawia, dlatego że tak jak mówiłam, jest już ta grupa konsumentów o wyższym poziomie świadomości i najlepszym przykładem jest, co roku odbywa się konkurs raportów zrównoważonego rozwoju. Są to raporty pisane przez firmy duże, bo obowiązek mają te duże firmy raportowania pozafinansowego, ale również i te trochę mniejsze firmy również. Czasami bywały takie lata, że były również raporty organizacji pozarządowych, fundacji czy stowarzyszeń. I w tym konkursie poza profesjonalnym jury, który ocenia pod różnymi względami i przyznaje nagrody, jest konkurs internautów. Internauci głosują na najlepszy raport. Więc to świadczy o tym, że wiedzą, co to jest ESG, potrafią ocenić raport, który firma przygotowała i zagłosować. Przeciętny konsument nie zna tego terminu, ale dokonując wyborów konsumenckich, patrzy właśnie, czy produkt ma certyfikat ekologiczny. Czy na przykład szuka informacji w internecie, jak wygląda sprawa praw pracowniczych. Takim przełomem był rok 2013, o ile pamiętam, i dotyczyło to sektora mody, bo to jeszcze różnie wygląda w różnych sektorach. I wtedy był ten wielki pożar szwalni w Bangladeszu. I od tego momentu nastąpił przełom. Konsumenci uświadomili sobie, że te t-shirty, które kupują jeden za drugim, czy inne ubrania, w jakich one są szyte warunkach, jaką płacę otrzymują ci pracownicy, i zaczęli, prawda, zwracać uwagę i domagać się, żeby firmy zaczęły postępować sprawiedliwie i etycznie w stosunku do tych pracowników poza Europą. Był tak duży nacisk konsumentów, że powstała w ogóle, producenci powołali taką inicjatywę, która w przyszłości miała zapobiegać i zapobiega właśnie takim tragicznym wydarzeniom, która... Pracownicy mają po pierwsze mieć odpowiednie warunki pracy, otrzymywać godną płacę i tak dalej. Coś takiego istnieje nie tylko w przemyśle spożywczym, bo tam również i ubrania też mogą mieć certyfikat fair trade'u. Idea fair trade'u jest na tym oparta. Godna płaca, dobre warunki pracy i jeszcze na dodatek musi być ta część dochodu, która idzie na rozwój społeczności lokalnej, tych na przykład farmerów, którzy w ramach fair trade'u sprzedają czy banany, czy kawę, czy inne produkty. I tutaj konsumenci, kupując te produkty ze znaczkiem fair trade'u, jakby potwierdzają, że prawda, popierają tę firmę właśnie dla tych wartości, które ona reprezentuje.
A czy jest tak, że któryś z sektorów, bo wspomnieliśmy już o spożywczym, wspomnieliśmy o modowym, jest dzisiaj bardziej wrażliwy, czy też pod większym powiększeniem, pod lupą konsumencką i takiej organizacji jak państwa?
To znaczy, ja myślę, że tutaj ten sektor mody, że ten model biznesowy fast fashion w końcu się skończy, dlatego że konsumenci zaczęli się domagać dwóch rzeczy, które już mają w tej chwili. Po pierwsze, zaprzestać celowo postarzać produkty. Głównie to dotyczyło produktów technicznych, produktów gospodarstwa domowego, elektroniki i tak dalej. I drugie, żeby mieli prawo do naprawy, że nie jak zepsuje się telewizor, to prawda, nikt go nam nie naprawi, bo nie ma części zamiennych, a nawet jeśli nam ktoś naprawi, to cena za naprawę będzie taka, że tak naprawdę to idziemy i kupujemy nowy. Samo z telefonem, to samo z innymi drobnymi sprzętami gospodarstwa domowego. W tej chwili konsumenci mają prawo do naprawy, a producenci obowiązek trzymania dla modeli, które aktualnie produkują, części zamiennych, o ile dobrze pamiętam, przez 10 lat.
Tak, teraz był głośny przykład realizacji takich właśnie ustaleń w Kalifornii, tak, gdzie prawo stanowe weszło, uderzając poniekąd w producentów przede wszystkim telefonów, tak, czy tak. Smartfonów.
Tylko proszę pamiętać, że prawo amerykańskie różni się od prawa europejskiego.
Oczywiście, ale mówimy o pewnej tendencji.
Tak, zjawiska są te same. No, w Unii Europejskiej mamy w tej chwili prawo do naprawy. Już nie ma tak, że składamy reklamację i reklamacja jest odrzucana albo jest nam wydawany nowy produkt. Najpierw musi być przynajmniej próba naprawy. No czasami w tej chwili przy tak skomplikowanych procesach technologicznych czasami nie da się faktycznie naprawić, ale większość produktów da się naprawić.
To jest niezwykły twist poniekąd taki historyczny też dla państwa, tak?
Tak.
W latach 80. naprawianie czy radzenia sobie z uszkodzonymi przedmiotami po to, żeby je w jakiś sposób samemu czy wspólnie naprawić, zastąpić, było dość powszechną praktyką. Dzisiaj na nowo uczymy się tego, że te przedmioty mogą dłużej z nami zostać. I moje pytanie w tym wypadku jest takie.
Tylko przepraszam, jeśli mogę. Wtedy wynikało to z niedoboru rynku. A dzisiaj wynika to właśnie z tej zmiany świadomości, że konsumenci już przestali się zachłystywać konsumpcją i nagle zrozumieli, że tyle jest tych zużytych produktów wokół nich, że chyba trzeba coś z tym zrobić.
Czyli jest dość świetna obserwacja też a propos tego, jak się konsumenci zmieniają.
Tak.
Że możliwe, że mają też przesyt takiej szybkiej konsumpcji.
Część konsumentów tak, ma już przesyt. Poza tym jest też już w tej chwili takie korzystne zjawisko, że konsument jak kupuje, to owszem, no, patrzy na produkt, który kupuje, ale patrzy też na opakowanie tego produktu. Czy ono już się nadaje do recyklingu, albo czy jest z materiału, z odzysku, czy nie jest przypadkiem za duże do tego małego, prawda, przedmiotu, który jest tam w środku. Czy ten produkt nie jest zapakowany 3 razy, a mógłby być tylko w jednym opakowaniu. Także tutaj konsumenci nie patrzą tylko na sam produkt, ale również na całą tą otoczkę produktu.
Ale z tego wszystkiego wyłania się taki naprawdę optymistyczny kierunek, taka dająca nadzieję myśl, że my jako konsumenci mamy wpływ i to taki, powiedziałabym, no, znaczący wpływ na to, jak działają producenci, jak działają marki. W naszym badaniu, gdyby popatrzeć na to badanie tak literalnie, to konsumenci w większości, bo w 61% powiedzieli, hej, w sumie my jednak uważamy, że to nie jest nasza sprawa, że to jest bardziej sprawa państwa, które powinno weryfikować zaangażowanie marek, tak, ich działalność, ale może to 61% to w sumie jest pocieszająca wartość, bo być może lat temu 5 byłoby to zupełnie inaczej. Jak to jest z pani perspektywy?
U nas nie ma czegoś takiego jak bojkot konsumencki. Bojkot konsumencki, który narodził się na rynkach amerykańskich i rzeczywiście tam odnosił bardzo duże sukcesy. Natomiast u nas w Polsce w ogóle takiej tradycji nie ma bojkotu konsumenckiego i nigdy czegoś takiego nie było. Natomiast w tej chwili konsumenci no, dzielą się opiniami w mediach społecznościowych i właściwie każdy z nas, zanim cokolwiek takiego no, grubszego kupi, to tej opinii szuka w internecie. I to jest prawdopodobnie ta droga, przez którą między innymi konsumenci mogą wywierać nacisk na producentów. Bo jeżeli jest ileś negatywnych opinii, no to producent powinien się zastanowić, że coś jest nie halo, że trzeba albo projektowanie zmienić, albo materiały, albo w ogóle podejście do konsumenta. Niezwykle istotna jest forma, w jakiej producenci i marki komunikują się z konsumentami, bo konsument oczekuje jasnej informacji. Ja nie mówię, że bardzo prostej. Ona już nie musi być jakoś bardzo prosta, ale musi być jasna, transparentna, żeby konsument był przekonany, że tak, ta firma działa rzetelnie, troszczy się o środowisko, troszczy się o swoich pracowników. Jest kwestia całego łańcucha dostaw. To dopiero widzą ci producenci, którzy właśnie ubiegają się o certyfikaty. My żeśmy w naszym badaniu rozmawiali z producentami, którzy już mają ecolabel, ten certyfikat unijny. I oni mówili, że najwięcej czasu zabrało im zebranie informacji od dostawców. bo to, że producent finalny i produkt jest ekologiczny, jest certyfikowany, to również dostawcy muszą być ekologiczni, certyfikowani. Więc tutaj jeszcze jest w grę, wchodzi nie tylko sam zakład produkcyjny, ale również łańcuch dostawców.
Dożyliśmy ciekawego momentu, że generalnie pojawia się w przestrzeni publicznej określenie w ogóle łańcuchy dostaw. Tak? To też symbolicznie w trakcie pandemii, kiedy właśnie te łańcuchy zatarły się czy zostały przerwane, nagle usłyszeliśmy w niejednej kampanii, że no cóż, łańcuchy dostaw właśnie stoją, tak, czy są uszkodzone. Natomiast wróciłbym jeszcze do tego wątku właśnie, jak komunikować się z konsumentami. Bo to jest też taki moment, w którym możemy powiedzieć o czymś, co wraz z ESG się też pojawia, czyli wszelkie kwestie dotyczące greenwashingu. Czy też każdego innego washingu, tu możemy sobie podstawić różne rzeczy. Czy to jest kwestia trudna dla konsumentów? Czy państwo w jakiś sposób wspieracie tutaj działania, by właśnie edukować, ale też może wspomóc i mobilizować stronę prywatną, czy też instytucje państwowe?
Tak, greenwashing jest pojęciem trudnym dla, w ogóle zjawisko greenwashingu jest dla konsumenta trudne, dlatego że po pierwsze jest to nowe zjawisko, po drugie wiąże się ono z reklamą, a konsumenci tak naprawdę wierzą reklamom. My bardzo prosimy konsumentów, żeby tłumaczymy, że reklama to nie jest informacja o produkcie, że co innego jest informacja, co innego reklama i żeby nie ulegali reklamom. Natomiast tutaj ten greenwashing dlatego jest takim trudnym zjawiskiem. Natomiast no, po pierwsze my już zaczynamy też tym problemem się zajmować. Po drugie mamy nadzieję, bo są takie zapowiedzi, że będą regulacje prawne. Komisja Europejska już pracuje nad greenwashingiem i mają być regulacje prawne. Ja nie twierdzę, że my jako stowarzyszenie jesteśmy za ścisłym uregulowaniem rynku, bo uważamy, że w niektórych obszarach bardzo dobrze działają kodeksy dobrych praktyk. Ale są takie momenty, gdzie regulacja no, bardzo pomaga i właściwie jest konieczna. I myślę, że tutaj, jeśli chodzi o greenwashing również, dlatego że taki przykład, kupuje się bilet lotniczy. Dużo latamy, kupuje się bilet lotniczy, bez względu w jakiej linii. I kiedy przychodzi, różnie to wygląda w różnych, na stronach internetowych różnych przewoźników, ale jest taka opcja, że można do tego biletu tam dopłacić 5 euro czy 5 zł. I to idzie na jakby fundusz czy cel dotyczący emisji CO2. No bo jak lecimy, to prawda, emitujemy. Nasz samolot emituje. Organizacje konsumenckie, nie tylko my, ale w całej Unii uważają, że no jest to greenwashing, bo prawdopodobnie sporo konsumentów właśnie świadomych płaci te dodatkowe euro czy 5 euro i tak trochę się czuje rozgrzeszonych. A to, że płacimy tą jakąś symboliczną, dobrowolną kwotę, to nie oznacza, że my tego CO2 nie produkujemy w czasie naszego lotu.
To jest też świetny przykład pokazujący rozłożenie odpowiedzialności.
Tak. Tak?
Mówiącej o tym, że mamy konsumentów, którzy mają odpowiadać swoimi wyborami za właśnie chociażby CO2, ale mamy też producenta tego właśnie zjawiska. Kończąc już chyba, chciałbym zadać jedno pytanie, które właściwie też rozpoczyna wszystkie te nasze wątki. Czym dla pani, dla Federacji Konsumentów jest marka zaangażowana? Lub też czym może być? Jaka ona mogłaby być, jeśli mielibyśmy już ten ideał?
Na pewno marka, która po pierwsze komunikuje się dobrze z konsumentem, żeby konsument, prawda, mógł się do niej przekonać. A po drugie ma realny wpływ na to, jaki właśnie przy produkcji zostawia ślad w środowisku. Jak traktuje swoich podwykonawców, jak traktuje dostawców, jak traktuje pracowników. Czy komunikuje się ze społecznością lokalną, gdzie jest usytuowany na przykład zakład produkcyjny i może ten zakład zanieczyszcza to środowisko. Więc jakie tutaj kroki są podjęte, żeby, prawda, to najbliższe środowisko nie było przez zakład zanieczyszczone. W jaki sposób temu lokalnemu środowisku chce pomóc w różnych na przykład akcjach społecznych. Jak się komunikuje z interesariuszami. To są wszystko rzeczy, które się zawierają w tych trzech literkach ESG. Plus czy, prawda, spełnia, a przynajmniej stara się zrealizować cele zrównoważonego rozwoju. Bo Agenda 2030, jej realizacja przebiega w różnym tempie, w różnych krajach, a 2030 rok się zbliża wielkimi krokami.
Chciałbym powiedzieć, że tym optymistycznym akcentem kończymy, ale też może powiem tylko tyle, że zdajemy sobie sprawę z tego, że czas biegnie. Także bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Była z nami pani Elżbieta Szadzińska z Federacji Konsumentów. Ja nazywam się Jakub Śwircz.
Grażyna Skarżyńska, bardzo serdecznie dziękujemy i jesteśmy w nieustającym kontakcie. Będziemy cieszyć się, sprawdzając, jak nasze procenty układają się w kolejnych falach badania. To chyba będzie olbrzymia przyjemność sprawdzać, jak bardzo czujemy, że mamy większy wpływ i jak to zaangażowanie marek wpływa również na nasze zaangażowanie. Bardzo pani dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę i również mam nadzieję, że będzie na rynku coraz więcej marek zaangażowanych i konsument będzie po pierwsze miał wybór, a po drugie będzie miał pewność, że dokonuje właściwego wyboru.
Dziękujemy bardzo.
Podcast powstaje na podstawie raportu Marka Zaangażowana 2.0, przygotowanego wspólnie przez Ośrodek Badań nad Przyszłością, Kolegium Civitas, Fundację Brand Lab, ABL Sesta i Syno.
Dziękujemy za uwagę i jednocześnie zachęcamy do subskrybowania naszego podcastu Civitas On Air, który jest dostępny w popularnych serwisach streamingowych. Kolegium Civitas znajduje się także na Facebooku, Instagramie i portalu LinkedIn. Zachęcamy do śledzenia naszych profili.